Dla Państwa śpiewała Krystyna Giżowska, Złote Obrączki. Zapraszam do wysłuchania wykładu księdza profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Konieczność syntezy kłamstwa i prawdy według niektórych koncepcji nowożytnej filozofii. Ten wykład został wygłoszony w Łodzi podczas 4. ogólnopolskiej konferencji Manipulacja, kłamstwo zorganizowane, która odbyła się 23 października. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego wykładu.
Najczcigodniejsi księże, arcybiskupie, księże biskupie, wielce czcigodni współbracia, kapłani i państwo przewodniczący tej debaty przedpołudniowej, wielce szanowni państwo, wielce szanowni dziennikarze, wszyscy, a szczególnie gospodarze tej wspaniałej uroczystości, głębokiej debaty na tak aktualne zagadnienia jak pozycja dziennikarza w kulturze polskiej, w tej rozpiętości pomiędzy prawdą a kłamstwem. Jest dla mnie, nie ukrywam, głębokim, wewnętrznym, duchowym zaszczytem, żeby móc z Państwem razem dźwigać wspaniałą troskę wszystkich Państwa o wielką, godną człowieka jako dziecka Bożego kulturę mediów. A ponieważ zajmuję się filozofią, a z dziennikarzami mniej więcej z tych najlepszych koncernów, nawet zachodnich, miałem bezpośredni kontakt, ponieważ podczas mojego pobytu w Niemczech kształciłem dziennikarzy i spotykałem się w tych koncernach takich jak CDF, to jest drugi program telewizji niemieckiej, czy różne stacje telewizyjne zachodniego świata, czy też radiowe. Stąd też, jeśli pewnymi doświadczeniami będę się z Państwem dzielić, to właśnie przeżytymi w tym świecie dziennikarskim. Taka uwaga, drodzy Państwo, na początku, że po wielu latach głębokich badań filozoficznych w Niemczech dochodzę do przekonania, że świat jest takim odbiciem jakości rozumu, jaka króluje w danej epoce istnienia ludzkości i jej kultury. I to, co już wolno mi było słyszeć i w przemówieniach księdza arcybiskupa i księdza biskupa, to mogę tylko skromnie powiedzieć, że rzeczywiście ten duch mediów jest lustrzanym odbiciem ducha filozofii, który pragnę Państwu w kilku takich odsłonach przekazać, wydaje mi się, że bardzo istotnych. Pierwsza to jest odsłona istoty ducha reformacji i myśli teologicznej Marcina Lutra. Druga, bezpośrednio wynikająca z niej odsłona idealizmu niemieckiego na przykładzie Hegla. Trzecia, krótka wzmianka o istocie myśli Karola Marksa i Friedricha Engelsa. Czwarta, Martina Heideggera. I piąta, neomarksizmu Frankfurter Schule, czyli nowej lewicy, w której szponach znajduje się dzisiejsza współczesna kultura nie tylko Polski, Unii Europejskiej, lecz śmiem powiedzieć mniej lub bardziej cały świat. Po pierwsze, Marcin Luther i jego teza brzmi: Bóg objawienia chrześcijańskiego jest syntezą prawdy i kłamstwa. Z jednej strony Marcin Luther mówi o upadku natury ludzkiej, czyli intellectus, memoria i voluntas, intelekt, wolna pamięć i wolna wola człowieka mają jedno wspólne imię. Stały się po grzechu pierworodnym totalnym kłamstwem, dlatego że teza Lutra zasadnicza brzmi: wskutek grzechu pierworodnego cały byt stworzenia został skorumpowany. Istotowo nie tak, jak uczy Kościół rzymskokatolicki w oparciu o prawdę biblijną, że tylko przypadłościowo, czyli drugorzędnie zło zraniło byt stworzenia jako dzieła Boga, a tutaj, proszę zobaczyć, mamy już zasadniczą różnicę w teologii Marcina Lutra, że cała bytowość została skorumpowana. Jeżeli człowiek w swoim bycie jest całkowicie zepsuty przez grzech, to rozumiecie Państwo, że jego intelekt jest całkowicie niewydolny. Nie może poznać ani prawdy o Bogu, ani prawdy o sobie samym, ani prawdy o wszechświecie. To wtedy wszelki sąd poznawczy, oparty na prawdzie, bo prawda jest sądem intelektu, jest wykluczony. W wyniku tego niemożliwa jest także zgodność w sensie teoriopoznawczym między podmiotem a poznawanym przedmiotem. Czyli nie mogę poznać rzeczywistości, ponieważ człowiek, jak pisze Luther, jest per se, czyli sam przez się, złem i ciemnością. Według Lutra istnieje tylko grzeszna i jednocześnie kłamliwa zgodność, czyli wszystko jest kłamstwem. Przez to jednak Luther neguje swój własny sąd, ponieważ w takim razie, jeżeli wszystko jest kłamstwem, to także i ta teza Marcina Lutra musi być konsekwentnie przyjęta jako kłamstwo. Przez negację ludzkiej zdolności do poznania Luther wchodzi w sprzeczność ze swoim własnym stanowiskiem. Dla osądu o rzeczywistości, względnie tego, co prawdziwe lub błędne, potrzebne jest, drodzy Państwo, podstawowe rozróżnienie, którego dostarczyła nam wielka, starożytno-grecka logika, że istnieje prawda, a negacja, każda forma negacji prawdy nazywa się fałszem, czy też jeśli jest przekazywana świadomie, to jest kłamstwem. Powstaje więc pytanie, według jakiego kryterium Luther może nazwać coś grzechem lub kłamstwem, skoro przecież w swoim własnym rozumieniu jako człowiek jest niczym innym, jak tylko grzechem i kłamstwem. W swoim dziele De Servi Arbitrio, które Luther uważa za najważniejsze dzieło jego życia, Luther pozbawia podmiot ludzki swojego ostatniego oparcia, mianowicie wolnej woli. Według Lutra człowiek nie potrafi uczynić z siebie nic. Ani rozumem, ani też wolną wolą nie potrafi się odnieść do Boga. Lutrowi wydaje się, że znalazł wyjście z tej ślepej uliczki na płaszczyźnie intelektu i wolności, czy też pamięci, jeśli ucieknie się do aktu wiary. Ale, drodzy Państwo, ta nadzieja Marcina Lutra jest bardzo płonną. Dlaczego? Bo przecież, proszę zobaczyć, jeżeli cała nasza natura jest skorumpowana przez grzech, czyli zdeformowana od strony jej istoty, to gdzie łaska wiary może się zapodmiotować? Gdzie Bóg może posłać łaskę wiary do naszej bytowości? Przecież nie ma żadnej przestrzeni, która byłaby zdolna ją przyjąć jako świętą wiarę, święty dar Boga. I właśnie, i dlatego Luther tutaj musi postawić też pytanie o przyczynę grzechu, o przyczynę zła. Bo Luther nie tylko chce stwierdzać, jak jest, ale pyta, tak jak każdy duch, dlaczego tak jest? Dlaczego cała rzeczywistość jest złą? Ostateczną przyczynę grzechu stanowi według Lutra nie biedny człowiek, lecz niesprawiedliwy Bóg. Więc wierność i prawda Boga musi zawsze najpierw stanąć się wielkim kłamstwem, cytat z dzieł Lutra, zanim stanie się prawdą. Swoim rozumieniem Chrystusa Luther chce uzasadnić pogląd, że Chrystus jako prawda został uczyniony grzechem, czyli staje się grzesznikiem. co sam Luther z jednej strony dostrzega co prawda jako absurd, bo przecież jeśli wcielony i wiecznie doskonały Syn Boga jest grzechem, tak jak on używa tego pojęcia w języku niemieckim gemacht, czyli uczyniony, zrobiony grzechem, to właśnie to ja, co należy myśleć o Jezusie? Według Marcina Lutra osoba Chrystusa musi najpierw stać się tym kłamstwem lub grzechem, zanim stanie się prawdą absolutną. I cytat. Owszem, ja dobrze wiem, że Słowo Boże, pisze Luter, musi najpierw stać się wielkim kłamstwem, również we mnie samym, zanim stanie się prawdą. Mało tego, ja, drodzy Państwo, zacytuję fragment z komentarza Marcina Lutra do psalmów, w którym Luter stawia następującą tezę, żebyście Państwo nie mieli cienia wątpliwości co do jego stanowiska. Zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się diabłem. Czyli z czym mamy, drodzy Państwo, w dziejach myśli ludzkiej do czynienia? Po raz pierwszy, tak jak wcześniej herezje rozdzielały się i rozdzielały obydwa pierwiastki prawdy i fałszu czy kłamstwa, czy dobra i zła, rozdzielały zasadniczo, to było bardzo charakterystyczne dla wszelkich nurtów gnostycznych, manichejskich i tak dalej. Tak w reformacji Lutra, w jego teologii, mamy po raz pierwszy do czynienia z syntetyzowaniem tych manichejskich stanowisk i z przeniesieniem przyczyny zła na Boga objawienia chrześcijańskiego. I w komentarzu właśnie do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Marcin Luter pisze: ponieważ Bóg Ojciec uczynił swojego Syna grzechem i jedynym grzesznikiem, dlatego my nie jesteśmy winni, nie ponosimy odpowiedzialności za nasze grzechy, za nasze zło, ponieważ nasze zło w ogóle nie mogło dojść do istnienia, nie mogło zaistnieć. Myśmy nie mogli nadużyć naszej podmiotowości, ponieważ tej podmiotowości od początku istnienia nie posiadaliśmy. Tak jak zresztą rozumiecie Państwo, że wtedy, kiedy Bóg musi stać się diabłem, to podmiotowość anioła światłości jest skasowana. Anioł światłości, tak jak i człowiek rajski, jest według Lutra tylko częścią substancji Boga. Nie jest ani substancją, ani osobą. W związku z tym, drodzy Państwo, mamy tutaj do czynienia, wydaje mi się, z samym najważniejszym fundamentem dla tej debaty, którą tutaj Państwo urządzacie. Dla pozycji dziennikarza dzisiaj. Dla jego relacji wobec prawdy i kłamstwa. Kochani Państwo, w wielu moich długoletnich studiach źródłowych, dlatego że ja do komentarzy w ogóle nie sięgam, jeśli chcę Państwu rzetelnie zreformować te rzeczy. I chcę powiedzieć, że wszyscy, niemieccy idealiści, francuscy encyklopedyści, Marx i Engels, Husserl, Martin Heidegger, Rosenberg, Adolf Hitler i inni, a także Adorno i Horkheimer, czyli nowa lewica, liderzy nowej lewicy. Wszyscy, kochani Państwo, jak jeden mąż, powołują się jednoznacznie w swoich dziełach na Marcina Lutra i jego teologię jako fundament gruntujący ich wszystkie ideologie. Ale sięgnijmy do Hegla. Hegel wiernie naśladuje Lutra, używając tej samej argumentacji, tylko że, tak jak pisze Hegel, przenoszę refleksję teologiczną Lutra i na płaszczyznę filozofii. Dlatego, że Luter jest teologiem, a A teraz trzeba pokazać w innych dziedzinach wiedzy, że teza Lutra o tym, że wszelki byt jest tylko częścią absolutu, musi się uwiarygodnić na pośleźnie w filozofii, później ekonomii i socjologii, w marksizmie, czy też w innych dziedzinach, także w polityce i także w mediach. Również dla Hegla pragnienie wiedzy u anioła oraz pierwszych ludzi Adama i Ewy jest przyczyną wszelkiego kłamstwa w świecie. Hegel pisze, rzeczywiście poznanie jest źródłem wszelkiego zła, ponieważ wiedza, świadomość jest tym aktem, poprzez który powstaje podział, czyli coś negatywnego. Jest sądem, rozdwojeniem w bliższym określeniu tegoż bycia dla siebie w ogóle. A dlaczego, kochani Państwo, poznanie dla Hegla jest takie ważne i jest źródłem zła? Dlatego, że Bóg według Hegla, Duch Absolutny, nie jest duchem pierwotnie wiedzącym o tym, że On jest Bogiem. I czego potrzebuje Hegel w swojej dialektyce? Bóg musi się rozwijać, On jest procesem. Ale Hegel nie wymyślił tej tezy, tylko przejął ją żywcem od Marcina Lutra, bo proszę zobaczyć, jeśli Luther używa tego pojęcia, Bóg mu staje, zanim stał się, czyli już mamy filozofię procesu w rozumieniu Boga. A kochani Państwo, przecież gdyby to stary Sokrates usłyszał, albo Platon, albo Arystoteles, którzy po raz pierwszy w dziejach myśli odkryli, że Bóg jest bytem wiecznym, absolutnym, nie ulegającym żadnym procesom, to muszę przyznać, że w żadnym wypadku nie zaakceptowaliby tej tezy Lutra i teraz Hegla o procesualności absolutu. I dlatego, kochani, Bóg, który jest nieświadomy tego, co się z Nim dzieje, według Hegla, On uzewnętrznia swoją bytowość, uprzedmiatawia się, czyli czyni świat. Ale po co Bóg uprzedmiatawia się jako człowiek, zwierzę, roślina, kamienie, planety, galaktyki i tak dalej? Po co to Bóg czyni? Bo on nie wie, kim on jest i co go stanowi. A co oznacza to uprzedmiotowienie? Właśnie to, że Bóg uzewnętrznia swoje części. Bo my jesteśmy według Hegla, tak jak i według Marcina Lutra, częściami Boga. My nie jesteśmy, tak jak to mówi język filozofii, substancją, czyli bytem w sobie i suwerennym wobec drugiego, nawet wobec Boga, choć On jest stwórcą naszym. Lecz jako część i w związku z tym, proszę zobaczyć, Bóg musi uzewnętrznić swoje części, ale gdyby ktoś powiedział, ja jestem kobietą, ja jestem mężczyzną, nawet gdyby nasz przedczcigodny ksiądz arcybiskup powiedział, a ja jestem księdzem arcybiskupem, to Hegel by powiedział, ależ księże arcybiskupie, proszę się w ogóle nie wzruszać. Ksiądz arcybiskup jest tylko częścią Ducha Absolutnego. Ale to nie koniec. Tak jak Państwo wiecie, że w fenomenologii ducha Hegel powiada tak. W tym momencie, kiedy człowiek powiedział, ja jestem człowiekiem, a najważniejszym człowiekiem dla Hegla jest Jezus z Nazaretu. Dlaczego? Bo w Jezusie, w tym człowieku tylko i też jako części absolutu, taki jak my, ale w Jezusie absolut po raz pierwszy zrozumiał, ja jestem Bogiem. Ale teraz rozpoczyna się walka na śmierć i życie, którą Hegel opisuje w fenomenologii ducha. I mówi tak, Pan, który jest Bogiem, który uzewnętrznił swoje części, on teraz musi się zmagać o swoją tożsamość. Czyli co musi zrobić, żeby być sobą? Bo człowiek mu mówi, ja jestem człowiekiem. A Bóg mu mówi, ja muszę ciebie zabić. Bo ty nie jesteś człowiekiem substancją, osobą, suwerennym podmiotem, który może poznawać rzeczywistość, czy chcieć rzeczywistości, czyli być wolnym. Tylko ty jesteś częścią mnie. Dlatego Hegel pisze w Fenomenologii Ducha. Rozgorywa walka między Panem a niewolnikiem na śmierć i życie. I Pan zabija w sposób brutalny człowieka. Dlaczego? Ponieważ on chce ocalić swoją samoświadomość boską. I rozumiecie Państwo, że na takiej tezie nie można zbudować, rozróżnić między prawdą a kłamstwem, wręcz przeciwnie. Jeśli ktoś by mówił, ja jestem człowiekiem, tak jak ksiądz biskup nam pięknie wyłożył sprawę prawdy i różne formy jej manipulacji, to proszę mi wierzyć, przy takich tezach ontologicznych prawda jest całkowicie skasowana. Dlatego, że po prostu żaden z nas ludzi nie może powiedzieć, mam prawo do życia. Jako embrion w łonie matki, od pierwszego momentu, czy jako sędziwy starzec, który dokonał już swojego dzieła ziemskiego i przygotowuje się na najpiękniejszy akt swojego istnienia, jakim jest spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. Dlatego prawda, według Hegla, do istoty prawdy należy kłamstwo. Dlaczego? Ponieważ Bóg nas okłamał, pisze Hegel. Bo z jednej strony obiecuje nam, że rzekomo nas stworzył dla nas samych, a de facto on nas tylko stworzył po to, uzewnętrznił po to, żeby samemu się wydoskonalić. Ale z obawy przed tym, że może człowiek mu powiedzieć, Boże, ależ ja jestem człowiekiem, to dlatego sam duch absolutny Hegla musi sięgnąć po najpotężniejszy i najbardziej brutalny środek morderstwa człowieka. Ale Hegel powiada, ale nie przejmujcie się ludzie tym, że Bóg was, Duch Absolutny was zamorduje. Bo jak was zamorduje, to będziecie istnieć wyżej. Bo będziecie wtedy w samym Duchu Absolutnym. Czyli tak czy inaczej jesteście Bogiem. Ale przez tę bramę śmierci musicie przejść nie ze względu na własny grzech, lecz ze względu na to, żeby Bóg wreszcie stał się samoświadomym duchem. I tak, drodzy Państwo, przejdźmy do Karola Marksa i Friedricha Engelsa, którzy dokładnie przejmują tę dialektykę, dlatego że Karol Marx pisze we wczesnych pismach, że jego dialektyka materialistyczna jest tylko inną interpretacją dialektyki Hegla i Marcina Lutra. Szkoda, że nam tak niewielu ludzi na naszych uniwersytetach o tym mówi. I właśnie, i co jest największą tajemnicą komunistycznej koncepcji prawdy? Co obejmuje wszystkie tajemnice bytu? I prawdy, i kłamstwa. I Karol Marx pisze, że właściwie wszystkie tajemnice komunistycznie pojętej rzeczywistości przemieniają się w tajemnicę przerywania ciąży i zatruwania. I nie można byłoby w sposób bardziej, jak on się wyraża, geschickt, czyli taki sprytny, doskonały, precyzyjny, przemienić wszystkich tajemnic świata w ostateczny byt, najdoskonalszy, jak poprzez wspólne dobro świata, którym jest środek do przerywania ciąży dla ciężarnych kobiet i truciznę do zabijania. Jego własny cytat. I w tej rewolucji proletariackiej staną się, jak Marx z Engelsem obiecują, ludzie w końcu panami, panami natury, panami ich samych, wolni, żeby na horyzoncie historii musieć zobaczyć jakiegoś Boga. Wreszcie wystąpią na scenie historii jako bogowie. A czym jest chrześcijańska demokracja według Karola Marksa? W miejsce pośrednika Jezusa z Nazaretu musimy wprowadzić systematycznie państwo demokratyczne, względnie ateistyczne, które będzie sięgać po tę metodę i ten środek najskuteczniejszy, żeby kobietom w stanie łaski podawać środek na przerwanie ciąży i truciznę do unicestwiania życia. Martin Heidegger pisze, że nie ma jeszcze prawdy bytu. Dopiero teraz musimy ukonstytuować prawdę o bycie. I tak jak Państwo wiecie z historii ducha, Martin Heidegger został w okresie III Rzeszy rektorem wszystkich uniwersytetów III Rzeszy. I w Audi Max Uniwersytetu we Freiburgu im Breisgau nakazał wszystkim rektorom III Rzeszy powstać, uczcić Führera i ogłosił, że wraz z wystąpieniem Adolfa Hitlera pełnia bytu, czyli jak my to w języku filozofii nazywamy, Mesjasz, absolut, wreszcie się objawił. I dlatego Martin Heidegger uważa, że trzeba odrzucić wszelki byt, który byłby ponad czasem, poza czasem, czy w jakikolwiek sposób by transcendował, czyli przekraczał wymiar czasu i przestrzeni wszechświata. Trzeba to wszystko odrzucić. Ale żeby to odrzucić, to jednak filozof i każdy człowiek, jeśli chce być rozsądnym w tym sensie egzystencjalizmu jego, musi odrzucić Boga. A co to oznacza? To oznacza, że w tym swoim dziele, które napisał, zatytułowanym Ostatni Bóg. Ostatni Bóg. Martin Heidegger pisze, że pojednanie między prawdą a kłamstwem może dokonać się tylko poprzez radykalne zderzenie się człowieka z Bogiem w samym centrum historii bytu. Czyli człowiek musi radykalnie wystąpić przeciwko Bogu. Z całą pewnością, jak dodaję, także przeciwko Bogu objawienia chrześcijańskiego. Ponieważ protest człowieka musi się zwrócić przeciwko Bogu objawienia chrześcijańskiego. I kochani Państwo, do końca życia Martin Heidegger nie wycofał tych swoich fundamentalnych tez z jego głównego dzieła Sein und Zeit, czyli byt i czas. Rozumiecie Państwo, że teraz przejdziemy do artykułowania się, do artykulacji nowej lewicy, Frankfurter Schule. I jakże cieszę się, że nasze badania z panią Magryt, która chyba z Brukseli przybędzie, czy jest może tutaj już pośród nas? Właśnie. Muszę powiedzieć, że zaskakująco, jak zobaczyłem jej analizy od strony takiej jej warsztatu i jak ja porównałem to z moim warsztatem filozoficznym, to pomyślałem sobie nie do wiary, że jest w Europie czy na świecie, to jest pani amerykańskiego pochodzenia, tylko działa w Brukseli w instytucie swoim zbudowanym. I że ona tak świetnie tę artykulację ducha czasu po prostu ujęła. I tutaj, kochani, tak najkrócej, bo nie chciałbym, żeby może przekroczyć moje ramy czasowe. Czy jeszcze się w ich mieszczę? 5 minut. Świetnie. Mamy dużo czasu. Kochani Państwo, bardzo prosta jest teraz teza neomarksizmu. Mianowicie, ponieważ dla neomaterialistów Martin Luther jednak jakoś tam tęsknił za Bogiem i go nie skasował, dlatego on nie może stanowić podstawy wystarczającej dla neomarksizmu. Hegel, który obiecywał, że jak Bóg zabije człowieka, to człowiek będzie istniał wyżej w tej wyższej, doskonalszej tożsamości i nietożsamości Ducha Absolutnego. Więc ostatecznie Adorno i Horkheimer zarzucają Hegelowi: Hegel, ty jednak pozostałeś wierny starej metafizyce, która mówi, że jest tożsamość absolutna. Karl Marx i Friedrich Engels, którzy obiecali ludzkości, że jednak po tym przełomie, po tej negacji Boga objawienia, Jezusa z Nazaretu, Kościoła rzymskokatolickiego, przeciwko któremu występowali ci panowie bardzo systematycznie, więc ci neomarksiści mówią: aha, też nie możemy się oprzeć na Karlu Marksie i Friedrichu Engelsie. Dlaczego? Ponieważ oni uznali, też popadli w szpony starej metafizyki, że w społeczeństwie komunistycznym wszyscy będą istnieć i wszystkim będzie dobrze, a więc na nich nie możemy się oprzeć. Na nazizmie hitlerowskim też nie możemy się oprzeć. My go chcemy przezwyciężyć. A dlaczego? Bo jednak Hitler, Rosenberg i wszyscy ich najbliżsi współpracownicy i w teoretycznej i praktycznej przestrzeni, jednak nazizm opowiedział się ostatecznie za absolutnym trwaniem rasy nordyckiej. A więc coś jeszcze dla nazizmu hitlerowskiego pozostało jako wartość, jako byt, który ma nie przeminąć. I teza, drodzy Państwo, neomarksizmu jest bardzo prosta. To, czego nie udało się zanegować Lutrowi, rewolucji francuskiej, idealizmowi niemieckiego, materializmowi niemieckiemu, Heideggerowi, nazizmowi hitlerowskiemu, my musimy się z tym uporać. Czyli, krótko mówiąc, teza brzmi jasno: całkowita krytyka i unicestwienie wszystkiego, co jeszcze jako pozytywne istnieje. I dlatego taką krytykę negatywną trzeba uczynić metodą kształcenia, uprawiania polityki, gospodarowania, tworzenia sztuki, muzyki, wszystkiego. Czyli, krótko mówiąc, rewolucja kulturowa, jej istota polega na totalnej negacji wobec każdej prawdy, każdego dobra i każdego bytu. Ale pytanie padło, na które Herbert Marcuse, jako jeden z naczelnych tych liderów neomarksizmu, odpowiedział. Pytanie padło: po jakie narzędzie zewnętrzne należy sięgnąć, żeby zdeformować człowieka, żeby doprowadzić do całkowitego chaosu, żeby zniszczyć wszechświat? I tutaj, kochani Państwo, teza Frankfurter Schule jest jasna. Herbert Marcuse najbardziej się w tym uwidocznił. Trzeba rozpocząć negację, deformację człowieka od jego całkowitego i seksualnego nadużycia. Czyli od pierwszych momentów istnienia człowieka trzeba seksualizować tak byt, życie człowieka, egzystencję, jego działanie, dokonać, jak się Marcuse wyraźnił, seksualizacji wszystkich con ludzkiej kultury. Dlaczego? Ponieważ doszli do przekonania na podstawie psychoanalizy Zygmunta Freuda, że najgłębiej można zranić człowieka, jeśli się go zrani, nadużyje, od pierwszych momentów istnienia seksualnie. Że nawet to, co Marx proponował, przerywanie ciąży, to nie jest takie niebezpieczne. Czy jakieś środki trujące. Trzeba zdeformować człowieka seksualnie od pierwszych momentów istnienia, pierwszych lat edukacji. Dlatego, że człowiek nadużyty seksualnie jest pierwszym i najbardziej brutalnym rewolucjonistą. Czego nawet rewolucja komunistyczna czy nazistowska nie potrafiły dokonać. Kochani Państwo, architektura ducha czasu jest prostą. Proszę się nie dziwić. Ja się dziwię, że my Polacy się dziwimy, że rozstrzeliwani są pracownicy biur poselskich. Ja się dziwię, że tak mało. Ja się dziwię, że tak mało. Dlaczego? Dlatego, że my w filozofii jesteśmy tymi chirurgami ducha czasu, I my dokładnie widzimy, że przecież jeśli Marx, Hitler i inni opracowali całe systematyczne, w wielu tomach, programy negacji ludzkości, wszechświata, to ja muszę powiedzieć, że na kolanach dziękuję Bogu, że jeszcze jest tak w Polsce dobrze. Ale musimy wszystko uczynić, kochani, żeby zdemaskować te systemy. Bo przecież wiele z tych systemów są wykładane na polskich uczelniach, polskich uniwersytetach i podawane młodzieży jako wzory. Nawet nie tak dawno debatowałem na Uniwersytecie w Warszawie i jeden z młodszych kolegów z Uniwersytetu Wrocławskiego zdziwił się, jak ja w moim wykładzie poddałem krytyce na przykład filozofię Hegla. A przecież, czy muszę przypominać księdza profesora Tischnera, który na Heglu i na Heideggerze zbudował swój system filozoficzny? To czego my możemy jeszcze, drodzy Państwo, w ojczyźnie oczekiwać? Musimy się, kochani Państwo, z całą zacnością, szlachetnością. My chcemy każdego człowieka pozyskać. Ja nawet w Londynie na grób Karola Marksa chciałem jechać, żeby się modlić, że jeśli jest jakaś nadzieja na zbawienie tej duszy, to zbaw ją, Boże i Stwórco, i Zbawco nasz. Czyli powinniśmy bardzo się, kochani Państwo, modlić, oprzeć wszystko na modlitwie, a z drugiej strony z precyzją najlepszych chirurgów ducha pracować nad uświadomieniem naszego polskiego narodu, w jakiej geografii duchowej my się jako Polska katolicka znaleźliśmy. I ja bardzo dziękuję Państwu. Jeśli Was jest tylu, na czele z naszymi przezacnymi, czcigodnymi pasterzami tutaj, reprezentantami Episkopatu Polski, to ja jestem przekonany, my Polacy się uporamy z tymi ideologiami, ale musimy mieć argumenty, musimy wiedzieć, musimy solidarnie współpracować z Kościołem, z Episkopatem, słuchać tego słowa pasterzy i bazować na wielkiej, cudnej nauce Kościoła, na wielkiej myśli filozoficznej, którą mamy bardzo dużo, i odnowić Polskę na wielkim gruncie wiecznej, świętej, wolnej od jakiejkolwiek niedoskonałości fałszu, a tym mniej kłamstwa, prawdzie absolutnej, Boga jedynego i istniejącego w trzech osobach. I niech On błogosławi i Państwa, i naszą ojczyznę, i naród, i Kościół w naszej ojczyźnie, i Wasze przezacne tutaj grono, i wynagrodzi Wam Waszą służbę, poświęcenie i misję dla wielkiej sprawy prawdy, a każdemu dziennikarzowi za jego poświęcenie dla sprawy prawdy bardzo głęboko dziękuję. Bo ja mówiłem dziennikarzom w zachodnich Niemczech, jak wam jest trudno pracować. Oni mi wszyscy mówili, my jesteśmy wszyscy neomarksistami, ale ty jeden, człowieku, jesteś pośród nas w tych wielkich centrach filmowych czy radiowych, czy telewizyjnych, który ma nam do zaproponowania jakąś alternatywę. I nocami, drodzy Państwo, z tymi neomarksistami debatowałem tam. Także, kochani dziennikarze, bądźcie mądrzy. Bądźcie przekonani, że prawda boska i prawda o wszechświecie, o człowieku istnieje. Słuszcie jej z całych sił, nawet gdybyście musieli za to płacić ogromną cenę. Bóg ją zna i wam ją wiecznie, nie tylko tysiąckrotnie, lecz wiecznie wynagrodzi. I tej nagrody życzę wszystkim Państwu, dziękując ze wzruszeniem za poświęconą uwagę.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy wykładu księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Konieczność syntezy kłamstwa i prawdy według niektórych koncepcji nowożytnej filozofii. Ten wykład został wygłoszony 23 października ubiegłego roku na 4. ogólnopolskiej konferencji Manipulacja, kłamstwo zorganizowane, która odbyła się w Łodzi w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Organizatorem tej konferencji jest oddział łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Zarzuł nam Polską jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas duch.